Dzisiaj matka zapytała Seli, czy miałaby ochotę na owsiankę na śniadanie. A może wolałaby coś innego, na przykład jajeczko. Kiedy Seli martwiła się, że tyje i zaproponowała, żeby przez parę dni w tygodniu były na śniadanie owoce zamiast owsianki, matka tylko parsknęła i powiedziała, że nie prowadzi restauracji. Nie rozumiała cierpień związanych z koniecznością dopasowania się do reszty. Kiedy Seli wstała, ojciec już poszedł do pracy. Nie wiedziała, co on myśli o zamordowaniu Katrin. Czasami miała wrażenie, że ojciec prowadzi życie, o którym żadna z nich nic nie wie. To była jego metoda na przetrwanie. Po śniadaniu matka zaczęła wkładać płaszcz. Poczekam z tobą do przyjazdu autobusu. Nie chcę, żebyś tam stała zupełnie sama. Mamo, policja jest na całym wzgórzu. Och, tylko nie to. Matka, która poświęca jej jeszcze więcej uwagi, trąca się i usiłuje wydobyć jakieś informacje. Robert Isbister zamował tyle miejsca w głowie Seli, że niewiele było trzeba, by coś się jej wymknęło na jego temat. Nie mogłaby znieść myśli, że matka o nim wie. Jeszcze nie. Margaret gadałaby o nim w kółko, jak i z niego gagatek. I w niczym nie przypomina swojego ojca. Seli już sobie wyobrażała, jak matka szydzi i kpi. Jeszcze uwierzyłaby w coś, co usłyszy. A tylko marzenia o Robercie jakoś pozwalały jej funkcjonować. Teraz stała na zagęcie drogi i czekała. W oknie kuchennym co chwila pojawiała się szczupła sylwetka. Matka sprawdzała, czy córka nie została zgwałcona lub zamordowana. Seli próbowała nie zwracać na to uwagi. Ciągle wspominała Katrin. Chociaż starała się myśleć o innych sprawach, snuć romantyczne fantazje z Robertem w roli głównej, obrazy Katrin nie znikały. Widziała je obie w Sylwestra, nawet jak bawił się w Lerwick, a potem niepewnym krokiem wchodził do domu Magnusa Tate'a. Katrin była taka władcza tamtej nocy. Twarda, bystra i niezniszczalna. Dozorca wysypał solą dróżki prowadzące do szkoły. Śnieg zmienił się w breję, którą roznosili na butach po korytarzach. W rejonie czwartych klas grupa dzieciaków siedziała na stole bilardowym, popychając się i chichocząc. Kaloryfery były odkręcone do końca i po oknach spływała skroplona para. Wysychające płaszcze i rękawiczki powodowały, że w szkole pachniało jak w pralni. Sally najpierw spotkała lisę, puszczalską lisę. Dziewczyna miała tak wielkie cycki, że aż dziw, jak udawało się jej stać prosto. Sal, zawołała. Tak mi przykro. W szkole odnosiło się wrażenie, że wszyscy są wciąż jeszcze na etapie traktowania śmierci Katrin jako przedstawienia zorganizowanego dla ich rozrywki. Idąc do świetlicy, żeby zostawić ten płaszcz, Sally słyszała, jak szepczą po kątach, dzieląc się pogłoskami i plotkami. Robiło się jej niedobrze. Kiedy otworzyła drzwi, nagle zapadła króciutka cisza, a potem wszyscy nagle stłoczyli się wokół niej i chcieli porozmawiać. Nawet osoby, które okupowały stół pośrodku sali i zazwyczaj nie zadawały się z nikim spoza swojej paczki. Nigdy nie czuła się tak popularna. Nie miała prawdziwej przyjaciółki w szkole. Katrin najbardziej zbliżała się do tej kategorii, ale była zbyt pochłonięta własnymi problemami, żeby kimkolwiek się przejmować. Teraz Sally znajdowała się w centrum uwagi. Zebrali się wokół niej, mamrocząc słowa współczucia. To potworne. Wiemy, jak były się ze sobą blisko. Naprawdę jestem strasznie przykro. A potem zaczęły się pytania. Najpierw ostrożne, ale po chwili rzucane z coraz większym podnieceniem. Czy policja rozmawiała z tobą? Wszyscy mówią, że to Magnus Tate zrobił. Już go aresztowali? Przed tym kręcąc się na obrzeżach różnych grup i na dobrą sprawę nieakceptowana przez żadną z nich, mówiła za dużo. Śmiała się tak głośno, czuła się wielka, niezgrabna i głupia. Teraz, kiedy wszyscy chcieli usłyszeć, co ma do powiedzenia, nie mogła znaleźć słów. Z trudem wykrztusiła kilka odpowiedzi, a oni ją kochali. Lisa objęła Sally. Nie martw się, powiedziała. Wszyscy jesteśmy z tobą. Sally czuła pokusę, żeby wykrzyczeć im prawdę prosto w oczy. Wcale nie było im żal, że Katrin nie żyje. Przecież niezbyt ją lubili, kiedy żyła. Zaledwie w ubiegłym tygodniu Lisa nazwała ją zarozumiałą krową z południa, kiedy pan Scott przeczytał fragment eseju Katrin o Steinbecku. Cieszyli się każdą dzisiejszą chwilą i nie żałowali, że Katrin nigdy już nie zajmie swojego miejsca w pierwszym rzędzie w pracowni angielskiego. Ale nie powiedziała tego. Musiała przetrwać w szkole bez Katrin. To było fajne, że okazywali jej współczucie. Obejmowali ją i szeptali z sympatią. Nie miało już żadnego znaczenia, co Katrin o nich myślała. Katrin nie żyła. Część Kruka, napisana przez Anne Cleves, jest kryminałem przedstawiającym zbrodnię, jaka miała miejsce w spokojnym miasteczku. Prowadzone śledztwo przez Jimmy'ego Pereza jest szczególnie interesujące, ponieważ może wzbudzać wielkie zainteresowanie pytaniami, na które szuka odpowiedzi. Serdecznie wam polecam tą książkę, dlatego że została napisana ona dosyć prostym językiem. W dodatku znajdują się również elementy humorystyki, które mogą was zainspirować do sięgania po inne kryminały.